Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O realności zmartwychwstania Chrystusa i darze Jego pokoju mówił Benedykt XVI w czasie niedzielnego spotkania z wiernymi. Kościół na świecie na różne sposoby obchodzi Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W programie przedstawimy relacje z jej obchodów. A na zakończenie w serii Ex Oriente Lux ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o urbanizacji Etiopii. Na program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Doświadczenie zmartwychwstania Chrystusa było tak mocne i przekonujące, że pierwsi chrześcijanie, choć pochodzili ze środowiska żydowskiego zachowującego szabat, uczynili następny dzień Dniem Pańskim. Przypomniał o tym Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę maryjną okresu wielkanocnego. Nawiązał tym samym do dzisiejszego czytania z Ewangelii świętego Jana, gdzie dwukrotnie wspomina się ów pierwszy dzień tygodnia jako moment spotkania uczniów z żyjącym Chrystusem.
Tak wówczas jak i dziś, chrześcijański kult nie jest jedynie wspomnieniem przeszłych wydarzeń, ani jakimś szczególnym doświadczeniem mistycznym wewnętrznym. W istocie jest to spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, który żyje w Bożym wymiarze ponad czasem i przestrzenią, a jednak staje realnie obecny pośród wspólnoty, wyjaśnia nam święte pisma i łamie dla nas chleb życia wiecznego. Poprzez te znaki doświadczamy tego samego, co pierwsi uczniowie. To znaczy, że widzieli Jezusa, jednocześnie nie rozpoznając Go, że dotykali Jego ciała, ciała prawdziwego, a jednak wolnego od ziemskich ograniczeń.
Benedykt XVI wskazał także następny charakterystyczny element zawarty w Janowym opowiadaniu o spotkaniu Chrystusa Zmartwychwstałego. Chodzi o jego pozdrowienie skierowane do uczniów: pokój wam. Jak zauważył papież, nie jest to tylko tradycyjne żydowskie pozdrowienie szalom, ale jedyny w swoim rodzaju dar, który tylko Jezus może ofiarować jako owoc ostatecznego zwycięstwa nad złem.
Pokój, jaki Jezus daje swoim przyjaciołom, jest owocem Bożej miłości, która go zaprowadziła na krzyżową śmierć, doprowadziła go do przelania krwi jako cichego i pokornego baranka, pełnego łaski i prawdy. Właśnie dlatego błogosławiony Jan Paweł II pragnął tę niedzielę po Wielkanocy poświęcić Bożemu miłosierdziu, czemu towarzyszy konkretny obraz przebitego boku Chrystusa, skąd wypływa krew i woda, zgodnie z naocznym świadectwem apostoła Jana. Jednak Jezus już zmartwychwstał i wytryskują zeń sakramenty paschalne chrztu i Eucharystii. Kto do nich z wiarą przystąpi, otrzyma dar życia wiecznego. Drodzy bracia i siostry, przyjmijmy dar pokoju zostawiony nam przez Jezusa Zmartwychwstałego. Pozwólmy napełnić nasze serca Jego miłosierdziem. W ten sposób, mocą Ducha Świętego, Ducha, który wskrzesił Chrystusa z martwych, także my możemy nieść innym te wielkanocne dary. Niech nam to wyjedna Najświętsza Maria Panna, Matka Miłosierdzia.
Pozdrawiając wiernych po modlitwie Regina Celi, papież zwrócił się w sposób szczególny do uczestników mszy odpustowej w pobliskim kościele Ducha Świętego, będącym sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przypomniał, że jest to jednocześnie szczególne miejsce kultu świętej Faustyny Kowalskiej oraz błogosławionego Jana Pawła II. Benedykt XVI zachęcił uczestników uroczystości, by byli świadkami miłosiernej miłości Chrystusa. W słowach skierowanych do Polaków Ojciec Święty pozdrowił zwłaszcza uczestników uroczystości w Krakowie Łagiewnikach.
10 lat temu błogosławiony Jan Paweł II powiedział tam: trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. Miłosierdzie Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia. Wierny temu wezwaniu głośmy światu orędzie Jezusa Miłosiernego, bądźmy Jego świadkami. Serca Wam błogosławię.
Pielgrzymów z Polski nie zabrakło też na placu Świętego Piotra.
Spotkanie z Ojcem Świętym na długo pozostanie w pamięci i myślę, że ta iskra Bożego Miłosierdzia, o której wspomniał Benedykt XVI, wyjdzie stąd i powróci do mojego domu, do mojej rodziny. Tym miłosierdziem będę nie tylko wypraszał dla siebie, ale także dla najbliższych.
Jesteśmy tutaj dzisiaj, wyjątkowy dzień. Dziękujemy Bogu za wszelakie łaski. To jest dla nas takie wzruszające i wielkie.
I staramy się, aby to święto Miłosierdzia Bożego trwało w naszych sercach cały rok, a nie tylko dzisiaj. Dzisiaj to jest taki szczególny dzień, gdzie wspominamy o tym Bożym Miłosierdziu. Natomiast staram się zawsze o to, aby to Boże Miłosierdzie każdego dnia naszego życia było obecne.
Niedziela Bożego Miłosierdzia w Hiszpanii naznaczona jest w tym roku szczególnie postacią błogosławionego Jana Pawła II. W wielu katedrach i parafiach zostały zorganizowane specjalne czuwania i msze, aby uczcić Boże Miłosierdzie. Główne obchody odbyły się w katedrze Almudena w Madrycie.
Uroczystą mszę, której przewodniczył kardynał Antonio Maria Rocco Barella, poprzedziła koronka do Bożego Miłosierdzia. Katedrę szczelnie wypełnili nie tylko Hiszpanie, ale także przedstawiciele innych narodowości, w tym także Polacy. Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter. Od dzisiaj zostanie wystawiona na stałe w madryckiej katedrze relikwia błogosławionego Jana Pawła II. Ampułkę z krwią polskiego papieża podarował kardynał Stanisław Dziwisz podczas Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w stolicy Hiszpanii w ubiegłym roku. Ich znaczenie dla Kościoła przypomniał w homilii kardynał Rocco Barella. Wezwał wszystkich, a szczególnie młodzież, do wcielania w życie nauczania zarówno Jana Pawła II, jak też Benedykta XVI. Kolejna relikwia Jana Pawła II trafiła dzisiaj do miejscowości San Juan del Puerto w regionie Huelva. Jest to szkaplerz, który nosił błogosławiony papież jako znak szczególnego oddania się Matce Bożej. Zostanie on zawieszony na obrazie Matki Bożej z Góry Karmel, patronki miejscowości. Szkaplerz jest darem kardynała Dziwisza, a przywiózł go z Krakowa ksiądz Wiesław Marek Susz, proboszcz w Palos de la Frontera. Z kolei na Teneryfie w miejscowości La Laguna biskup Bernardo Alvarez Alfonso po uroczystej Eucharystii odsłonił pomnik Jana Pawła II. Wykonany w brązie przedstawia papieża w ornacie błogosławiącego chłopca i dziewczynkę, którzy są ubrani w tradycyjne stroje z Wysp Kanaryjskich. Autorem pomnika jest artysta Czesław Dźwigaj. W uroczystości udział wzięli goście z Watykanu, miejscowe władze oraz przedstawiciele Polonii z wielu krajów świata. Jan Paweł II jest postacią uniwersalną nie tylko dla Kościoła katolickiego, ale dla całego świata. Słusznie zaliczany jest do wielkich osób historii XX wieku i całej historii ludzkości. Wielu nazywa go Janem Pawłem II Wielkim, podkreślił biskup Alvarez Alfonso. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kilkanaście tysięcy wiernych z całych Filipin przybyło na wyspę Mindanao, gdzie znajduje się największa w Azji figura Pana Jezusa Miłosiernego. U jej stóp o świcie odprawiono Eucharystię. Obchody zainicjowała rozpoczęta w Wielki Piątek nowenna do Bożego Miłosierdzia. Najmocniejszym akcentem święta były oblężone przez wiernych konfesjonały, mówi rektor sanktuarium w El Salvador ksiądz Jan Migacz.
W ciągu tego ostatniego tygodnia aż do dzisiejszej niedzieli Bożego Miłosierdzia tysiące ludzi przybyło do naszego sanktuarium po spowiedź. I to były takie dość głębokie, mocne spowiedzi. Spowiedź trwała również całą noc i o 4:30 rozpoczęliśmy z naszym księdzem biskupem Antonim Ledesmą mszę świętą o świcie. Podczas homilii biskup opowiadał o jego doświadczeniach z ofiarami tej powodzi, która nastąpiła w grudniu ubiegłym roku, którzy stracili wszystko, najbliższych. Mówił w takim duchu, żeby przedstawić nam, że nadzieja Bożego Miłosierdzia się rozlewa poprzez zwykłych, prostych ludzi.
Polscy misjonarze są także pionierami w krzewieniu kultu Bożego Miłosierdzia na Madagaskarze. Są wśród nich kapelani posługujący w szpitalach, jak i prowadzący grupy modlitewne skupione wokół tej duchowości. Wśród misjonarzy Czerwonej Wyspy są m.in. werbiści, oblaci oraz misjonarze Świętej Rodziny.
Ojciec Szarawski jako kapelan w szpitalu de Salatana w Antananarivo od 15 lat prężnie rozwija dzieło apostolatu Bożego Miłosierdzia. Zaczął skromnie od wyremontowania szpitalnej kaplicy i poświęcił ją świętej Faustynie, której zostało powierzone przesłanie Jezusa Miłosiernego. Szpital, jak wiemy, jest miejscem, gdzie ludzie w wyjątkowy sposób powierzają się Bogu, szukając Jego zmiłowania. W krótkim czasie ta skromna kaplica stała się centrum kultu Bożego Miłosierdzia na całą diecezję Antananarivo, wychodząc szeroko poza obręb szpitala. Widząc ogromną otwartość malgaszy na ideę kultu Bożego Miłosierdzia, a także będąc nowszym świadkiem jego nadzwyczajnej skuteczności w życiu wiernych, ojciec Henryk pragnie rozwinąć ten kult w wielu innych miejscach. Opierając się na prężnej grupie laikatu, polski misjonarz poza swoim codziennym obowiązkiem kapelana osobiście podejmuje się animacji wielu innych diecezji, zakładając i animując grupy modlitewne skupione wokół idei Bożego Miłosierdzia. W ten sposób staje się krajowym moderatorem kultu Bożego Miłosierdzia na Madagaskarze i nawet gorliwie kontynuuje swoją misję. Kolejną inicjatywą ojca Henryka jest założenie zgromadzenia zakonnego związanego z kultem Jezusa Miłosiernego. W tej inicjatywie jest na początku drogi, ale już kilkunastu młodych malgaszy zapukało do drzwi nowego zgromadzenia i kontynuuje wstępną formację. Od kilku również lat zrodziła się nowa tradycja, iż w Niedzielę Bożego Miłosierdzia organizowane jest wielkie święto w kaplicy szpitalnej de Felatanana. Setki wiernych, szczególnie z diecezji Antananarivo, śpieszy, aby wziąć udział w tej niecodziennej manifestacji wiary i zaufania Boga, bogatego w miłosierdzie. Wówczas jest organizowana uroczysta msza święta, koronka Bożego Miłosierdzia, liczne spowiedzi i publiczne oddanie czci relikwii apostolce Bożego Miłosierdzia w świętej Faustynie. W tym roku w uroczystościach bierze udział biskup pomocniczy diecezji Antananarivo, Jean de Dieu, otoczony wieloma kapłanami. Święto Bożego Miłosierdzia, organizowane przez ojca Henryka, jest też wyjątkową okazją dla spotkania się wielu Polaków zamieszkujących Madagaskar, dla których wiara ojców jest synem skarbem i dlatego zaniesie ją poza granice swojej ojczyzny. Z Madagaskaru dla polskiej stacji Radia Watykańskiego mówił ojciec Zdzisław Grab Werbista.
Światłość ze wschodu. Ex Oriente Lux.
O Jezus, my ręce bez zalew.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O urbanizacji Etiopii. W naszej poprzedniej audycji mówiłem o tym, co związane z urbanizacją kraju. Faktem jest, że rolnictwo stanowi podstawę utrzymania ogromnej większości Etiopczyków i że wszyscy oni niemal żyją na wsi, bo zaledwie około 15% ludności tworzy społeczności liczące więcej niż 2000 osób. Tym samym Etiopia ma jeden z najniższych wskaźników urbanizacji w całej Afryce, będąc zarazem drugim pod względem liczebności krajem na tym kontynencie. Powiedzieliśmy też nieco o tym, jak wyglądają etiopskie miasta i jak się w nich żyje. Dziś chciałbym kontynuować ten temat, by zapoznać słuchaczy choćby z nazwami tych nielicznych, prawdziwych miast. Tak samo jak na całym kontynencie afrykańskim, proces urbanizacyjny rozpoczął się późno, ale dziś zwłaszcza przebiega niezwykle dynamicznie. Jeszcze w latach 50. ubiegłego stulecia w miastach żyło zaledwie 5% ludności, ale w 1970 roku już 9%, dziś ponad 15%. Postępujący wzrost dotyczy zarówno małych i średnich osiedli miejskich, jak i regionalnych ośrodków administracyjnych. W najwyższym jednak stopniu cechuje rozrastanie się stolicy kraju, Addis Abeby. Miasto założone zaledwie w 1887 roku liczy obecnie ponad 3 miliony mieszkańców. Tak mówią dane oficjalne za rok 2010. Nieoficjalnie wiadomo, że trzeba do tego doliczyć przynajmniej jeszcze 1 milion ludności, nigdzie nie zarejestrowanej. Oznacza to potrojenie stołecznej populacji na przestrzeni ostatnich 40 lat. Drugim miastem pod względem liczby ludności jest Dire Dawa na wschodzie kraju. Liczy sobie około 270 tysięcy mieszkańców. Niektóre historyczne miasta, jak Aksum i Gonder na północy kraju oraz Harer na wschodzie, zamieszkuje około 150 tysięcy mieszkańców. Miasta te możemy określić mianem historycznych nie tylko dlatego, że istnieją od setek lat, ale również dlatego, że odegrały istotną rolę w dziejach Etiopii. W różnych okresach były bowiem stolicami lokalnych władców. Ich struktura miejska jest zatem specyficzna. Wszystkie trzy powstały wokół centralnie usytuowanego kompleksu pałacowego, pełniącego zarazem funkcję obronnej fortyfikacji. Są to zatem prawdziwe zamki, kamienne twierdze, bardzo podobne do tych, jakie w analogicznych celach przez całe średniowiecze wznoszono na naszym kontynencie. Od warownych stanic w Syrii, Palestynie i Jordanii na Bliskim Wschodzie, po zamki w Hiszpanii, Portugalii, Francji i na Wyspach Brytyjskich. Cesarski kompleks miejsko-pałacowy w Gonderze swym rozmachem wcale nie ustępuje zamkowi krzyżackiemu w Malborku. Jeśli uświadomimy sobie jeszcze, że mowa przecież o budowlach średniowiecznych, a nawet antycznych, i to na rogu Afryki, to samo ich istnienie musi budzić respekt, zarówno wobec władców, z woli których powstawały, jak i prostych budowniczych, którzy przecież najczęściej pochodzili z tej samej okolicy. Żyli oni w cieniu twierdzy, która zapewniała im opiekę i bezpieczeństwo, tworząc w ten sposób coraz bardziej rozrastające się osiedla, które z czasem przekształcały się w pełnoprawne miasta. Te etiopskie bastiony nazywano ketema. Zawsze też towarzyszyły im sanktuaria, kościoły, które często otaczano jeszcze osobnym szańcem, składającym się z murów, bram i wież warownych. Jak to ciągle możemy oglądać w Gonder na północy kraju, które to miasto było stolicą etiopskich władców od XVI do XVIII wieku. Kiedyś jeszcze opowiemy o tym bardziej szczegółowo. Oprócz obronnych zamków i kościołów, średniowieczne etiopskie miasta miały też rzecz jasna swoje place targowe, zawsze poza murami obronnymi, ale jednocześnie blisko ludzkich osiedli, bo przecież na targ wszyscy chodzą codziennie, by kupić to, co okoliczni rolnicy wyhodowali i aby sprzedać to, co zostało wyprodukowane lub przetworzone w mieście. Wszystkie mechanizmy społeczne związane z produkcją żywności, rzemiosłem i handlem działały zatem dokładnie tak samo w średniowiecznej Europie, jak i w Etiopii. Przy czym tam do dziś właściwie niewiele się zmieniło. Obok tak ważnych miast jak Gonder, Harer i Aksum, w połowie XIX wieku miejską strukturę otrzymały także Mekele w prowincji Tigraj na północy, Desie w prowincji Welo w centralno-wschodniej części Wyżyny, Debre Marcos w prowincji Godziam na północnym zachodzie oraz Ankober w centralnej prowincji Szewa.
Audycja księdza Rafała Zarzecznego kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na nasze jutrzejsze audycje. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.